Zaczęły się wakacje i czas ruszyć w drogę. Niektórzy już ruszyli. I ktoś kiedyś powiedział, że życie jest jak książka, a ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę. Ja lubię i książki, i podróże, bo one się świetnie ze sobą łączą, ale powiem tak, nie chciałbym czytać tylko jednej strony książki, bo to nudne. Tak też nie chciałbym cały czas tkwić w jednym miejscu, bo warto jest zobaczyć różne strony świata i odwiedzić różne miejsca. I nie wiem, czy się ze mną zgadzacie, czy nie, bo wiem, że jesteśmy bardzo różni. Na tej sali są wytrawni podróżnicy, którzy jeśli nie są w podróży, to przynajmniej już planują kolejną podróż i kolejny wyjazd, ale też są zagorzali domatorzy, którzy najlepiej czują się w zaciszu domowym i tam czują się najbezpieczniej. I mój tata, który ma 85 lat i za każdym razem, kiedy słyszy o moich kolejnych planach na jakąś kolejną podróż, powtarza jedno i to samo zdanie. Że też ci się chce tak daleko jeździć. No właśnie, nie wiem, czy jesteśmy podróżnikami, czy jesteśmy domatorami, ale ja osobiście kocham podróże, ponieważ kiedy wyruszam w podróż, to mam takie wrażenie, że trybiki w głowie mi się szybciej kręcą. Patrzę na świat jakby z innej perspektywy. Lubię odwiedzać nowe miejsca, cieszyć oczy pięknymi widokami, smakować nowego jedzenia, próbować potraw innych krajów, innych kultur. A do tego jeszcze przy okazji czegoś się być może nauczyć z historii. Bo podróże kształcą i pomagają. Ale wiem, że nie wszyscy tak mają, że je lubią. Natomiast wszyscy, bez wyjątku, jak tu jesteśmy, bierzemy udział w podróży, która nazywa się życiem. I ta podróż ma swój początek, ma swój koniec. Powinna mieć swój cel, chociaż nie każdy go zna i nie każdy go szuka. Ta podróż też czasami jest pełna zakrętów. I czasami bywa, że możemy gdzieś w tej podróży utknąć na którymś z tych zakrętów i nie wiedzieć, co dalej. I ktoś kiedyś mądrze powiedział, że każda, nawet najdłuższa podróż rozpoczyna się od pierwszego kroku. No ale co zrobić, kiedy właśnie utknąłeś gdzieś na jakimś zakręcie i nie wiesz, jak zrobić ten pierwszy krok? A jeszcze gorzej, kiedy nie wiesz, w którą stronę go zrobić, bo pójść zawsze można, ale dokąd? I właśnie dlatego rozpoczynamy nową serię kazań, nową serię nauczania w podróży. To będzie seria w oparciu o psalmy, psalmy, które są od 120 do 134, które nazywamy psalmami podróżnymi albo psalmami pielgrzymów. To były psalmy, które Izraelici śpiewali trzy razy do roku, kiedy trzy razy do roku wędrowali, pielgrzymowali do Jerozolimy na trzy główne święta. A więc sobie szli, wędrowali, pielgrzymowali, a po drodze śpiewali. Bo niektórzy tak mają, że jak coś robią, to śpiewają. Ja akurat tak nie mam. Ale być może pamiętacie taki dawny komiks pod tytułem Kajko i Kokosz. To taka polska wersja Asterixa i Obelixa. I któregoś razu Kajko i Kokosz wyruszyli w rejs statkiem i kapitan im obwieścił, że za dodatkową opłatą pokładowy trubadur może uprzyjemnić im podróż śpiewem. Więc wszyscy się zrzucili, no i trubadur zaczął śpiewać. Okazało się, że to wcale nie było takie przyjemne, że raczej to było doświadczenie nie do przeżycia i nie do zniesienia, więc wszyscy go prosili, błagali, żeby w końcu przestał. Ale on był zdeterminowany, żeby śpiewać dalej. No i wtedy kapitan ogłosił, że nasz pokładowy trubadur za dodatkową opłatą może przestać umilać podróż śpiewem. No i była zrzutka i nastała błoga cisza. Oni też tak mieli, że wędrowali i śpiewali, żeby uprzyjemnić sobie podróż. Ale w tym śpiewaniu tylko chodziło o to, żeby ta podróż stała się przyjemniejsza, ale kiedy tak śpiewali, to przypominali sobie, skąd wyszli, dokąd zmierzają i przypominali sobie, kim są, a najważniejsze to, z kim podróżują. Ponieważ te psalmy to nie tylko nazywane są psalmami podróżnymi czy psalmami pielgrzymów, ale nazywano także je psalmami wstępowania albo psalmami stopni. Ponieważ kiedy pielgrzymi zbliżali się do Jerozolimy, to Jerozolima leży na wzgórzu, na górze, więc wstępowali do góry. A tradycja mówi, że do świątyni prowadziło 15 stopni, więc jest 15 psalmów i 15 stopni, po których trzeba było wejść do tej świątyni po jednym psalmie na każdy stopień. A więc oni nie tylko fizycznie wstępowali do góry, ale z każdym krokiem byli bliżej świątyni, bliżej miejsca obecności samego Boga. A więc to była tak naprawdę nie byle jaka podróż. I ta podróż też przypomina nam o tym, że my mamy różne style podróżowania. I w różny sposób możemy podróżować przez życie. Są tacy, którzy podróżują przez życie jak turyści. Turyści, którzy nie mają większego celu, poza tym, że chcą odpocząć i pozwiedzać. Bo turysta zatrzyma się tu, zatrzyma się tam. Tu napije się kawy, tam zje lody. Coś pozwiedza, poogląda, coś zobaczy. Pójdzie na plażę, coś tam zje po drodze. A kiedy już obejrzy sobie dane miejsce, to za rok wybiera inne miejsce, żeby zrobić dokładnie to samo. I niektórzy w ten sposób podróżują przez życie, jak turyści, nie mając większego celu. Ale też można podróżować tak jak pielgrzymi. Pielgrzym nie zwiedza, nie ogląda, ale on idzie po to, aby spotkać się z Bogiem. On ma swój cel. I po to, aby na końcu tej wyprawy stać się innym człowiekiem. I nie wiem, do której kategorii należysz, i być może sam tego nie wiesz. Nawet być może nie myślisz o podróżowaniu z Bogiem albo do Boga. Ale bez względu na to, do której kategorii należysz i czy o tym myślisz też nie, to, co nas łączy, to przekonanie, które wynika z naszego doświadczenia, że niektóre podróże zaczynają się w zły sposób i w złym miejscu. I tak ktoś powiedział, że każda nawet najdłuższa podróż rozpoczyna się od pierwszego kroku, to czasem trudno jest zrobić ten pierwszy krok, bo źle zaczynamy. A ponieważ tak jest, że każda, nawet najdłuższa podróż rozpoczyna się od pierwszego kroku, to dzisiaj zrobimy dwa kroki. Bo dzisiaj przeczytamy dwa psalmy podróżne, psalm 120 i psalm 121. A psalm 120 mówi tak. Zawołałem do Pana w mej niedoli i On mnie wysłuchał. Panie, uratuj mą duszę od kłamców i oszczerców. Na co liczysz, oszczerczy języku? I czy wiesz, co zyskasz? Ostre strzały wojownika i żar pochodni z janowca. Biada mi, że zamieszkałem w Meszek i zatrzymałem się w namiotach Kedaru. Zbyt długo moja dusza przebywała wśród ludzi nienawidzących pokoju. Bo chociaż wybieram pokój, gdy przemawiam, oni są za wojną. I nie trzeba wielkiej wyobraźni i wielkiej uwagi, by zrozumieć i zauważyć, że ten psalm zaczyna się i ta podróż zaczyna się w zły sposób i w złym miejscu. I jakie jest to miejsce, to złe miejsce, w którym psalmista zaczyna? On mówi o kłamcach i o szczercach, o ludziach, którzy nie kochają prawdy, którzy posługują się fałszem i promują nieprawdę i to jest ich sposób komunikacji. I to jest miejsce, w którym trudno żyć, ale to jest miejsce, w którym też trudno zaczynać podróż, bo nie wiadomo, kogo zapytać o drogę, bo jak się zapytasz, to ci prawdy nie powie. Skieruje cię w pole albo na manowce i nie pokaże ci właściwego kierunku. Co więcej, to jest miejsce daleko od Boga, bo psalmista mówi, że biada mi, że zamieszkałem w Meszech i zatrzymałem się w namiotach Kedaru. W tych dwóch miejscach nie można mieszkać równocześnie, ponieważ Meszek to są tereny, które są zamieszkane przez potomków syna Noego. I to jest współczesna wschodnia Turcja, być może południowa Rosja. Natomiast namioty Kedarów to są tereny zamieszkane przez Iszmaela, syna Abrahama. To jest współczesna Jordania, Arabia Saudyjska. Dwa odległe miejsca, które nawet nie są częścią Izraela. Ale te dwa miejsca są podobne do siebie w tym sensie, że jedno i drugie zamieszkają ludy, które są nieprzyjazne, nawet wrogie ludowi Bożemu i Bogu. To są ludzie, którzy Boga nie czczą, nie wierzą. Tam nie obowiązuje Boże prawo. A co więcej, nasz tekst mówi, że to są ludzie, którzy nienawidzą pokoju. Bo jedni i drudzy to byli wojownicze, to były wojownicze plemiona, które znane były z tego, że toczyły wojny i były okrutne i brutalne. A więc ta podróż nie zaczyna się w dobrym miejscu. I kiedy patrzę na współczesny świat, który nas otacza, to czasem mam wrażenie, jakbyśmy my też mieszkali jednocześnie i w Meszek, i w namiotach Kedaru, bo to jest świat, w którym też prawda nie jest szanowana i podziwiana. To jest świat, w którym rządzi dezinformacja i fake newsy. I tak naprawdę możesz słyszeć o tym samym jednym, tym samym wydarzeniu w kilku serwisach informacyjnych i każdy z nich opowie ci w inny sposób, w tak inny, że nawet nie wiesz, co naprawdę się wydarzyło. Co jest prawdą, a co nie jest prawdą. To jest świat, w którym zdaje się być coraz mniej miejsca dla Boga, ponieważ Bóg przestał być modny i potrzebny. A co więcej, patrzymy na świat, który staje się coraz bardziej okrutny i brutalny. Ponieważ w tym świecie wybuchają coraz to kolejne konflikty i każdy z nich jest coraz bardziej krwawy i coraz bardziej niebezpieczny. I zastanawiamy się, kiedy to się przeleje i obróci w jakąś stronę, w którą nie chcielibyśmy, aby się potoczyło. A więc ta podróż, w której my dzisiaj uczestniczymy, też zaczyna się w złym miejscu. A potem patrzymy na swoje własne życie, na swoje osobiste życie i możemy powiedzieć, że te miejsca, w których my zaczynamy swoją podróż, te nasze osobiste miejsca też są różne i nie zawsze są dobre. Brian Head Welch też zaczął podróż w złym miejscu i w zły sposób. Jego ojciec był człowiekiem, który był oziębły, nie okazywał uczuć, emocji, był wymagający i nie miał dobrych relacji ze swoim synem. A Brian, wzrastając w takiej rodzinie, od dzieciństwa doświadczał lęków i depresji. Już jako mały chłopiec. Kiedy był nastolatkiem, zaczął uciekać od tych lęków i od depresji, najpierw w muzykę, a potem w narkotyki. Był zdolnym muzykiem, więc z kumplami stworzyli zespół metalowy, Korn, jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów tego typu na świecie. I dzięki temu zdobył sławę i zarobił miliony dolarów. Ale ani sława, ani te miliony dolarów nie wypełniły tego poczucia pustki. Nie sprawiło, że poradził sobie z depresją, ani jego lęki go nie opuściły. Uzależnił się od alkoholu, narkotyków i pornografii. A potem okazało się, że zaczął iść w ślady swego ojca. Bo zaczął zaniedbywać swoją córkę, od której oddalał się coraz bardziej i bardziej i bardziej. Jego podróż źle się zaczęła. W złym miejscu. Rosaria Butterfield też źle zaczęła swoją podróż, ale w zupełnie inny sposób. Ona nie miała problemu z alkoholem, narkotykami. Była profesorem literatury na uniwersytecie i wykładała, prowadziła zajęcia na temat studiów gender na Uniwersytecie w Syrakuzach. Była aktywistką, feministką, promowała ruch LGBT, a do tego jeszcze identyfikowała się jako osoba niereligijna, wręcz antyreligijna. Mówiła, że z pogardą patrzyła na Kościół i na Biblię i pisała artykuły, różne publikacje, w których krytykowała Kościół, chrześcijaństwo, a wręcz szydziła z niego, bo uważała, że chrześcijaństwo jest nienaukowe i opresyjne. Ona też zaczęła podróż, swoją podróż daleko od Boga, w złym miejscu i w zły sposób. I dzisiaj, szczerze powiedziawszy, nie wiem, gdzie ty zaczynasz swoją podróż i w jakim miejscu jesteś. Być może, kiedy słyszysz te słowa po rozpoczynaniu podróży, myślisz o swoim trudnym dzieciństwie, swoim trudnym małżeństwie, trudnej pracy i o tym, jak życie zawaliło ci się na głowę. Bo to jest twój początek podróży. A może myślisz sobie o życiu, które jest całkiem wygodne, poukładane, ale w którym nie ma miejsca dla Boga, bo nawet nie myślisz, że On powinien być częścią tego życia i nawet nie myślisz, żeby z Nim podróżować, bo nie jest ci potrzebne. Ale z drugiej strony jest taki głód w tobie, taka potrzeba, że jest coś więcej, że potrzebujesz czegoś więcej. Nie wiem, gdzie zaczynasz swoją podróż, ale być może jest tak, że masz poczucie, że to nie jest dobry początek i to nie jest dobre miejsce na jej rozpoczynanie. I psalmista, autor tego psalmu, też miał takie poczucie. Dlatego miał też przekonanie, że nawet najdłuższą podróż rozpoczyna się od pierwszego kroku i on postanowił zrobić ten pierwszy krok. I ten pierwszy krok on robi już w pierwszym wierszu tego psalmu, na samym początku. Bo ma świadomość tego, że żyje w złym miejscu, wśród ludzi, którzy wyznają złe wartości, źle się zachowują, promują zły styl życia, ale on nie chce tak dalej żyć. On nie chce tkwić w tym miejscu. Więc na samym początku mówi: zawołałem do Pana w mojej niedoli, a On mnie wysłuchał. On podejmuje świadomą decyzję, aby zwrócić się do Boga. I w takich chwilach my zawsze mamy wybór. Kiedy gdzieś utkniemy w podróży, to możemy albo narzekać na to miejsce, w którym jesteśmy i skarżyć się, albo denerwować się na wszystkich wokół, albo zamilknąć i zamknąć się w sobie, ale możemy też zwrócić się do Boga i poprosić Jego o pomoc. I to właśnie robi psalmista. On ma dość tego życia, on ma dość tego stylu życia, tych wartości, tego sposobu działania, myślenia i chce czegoś nowego, ale nie wie, gdzie pójść. Więc zwraca się do Boga, aby to Bóg mu pokazał. I ten moment zwrócenia się do Boga jest tak naprawdę w jego życiu początkiem podróży. Z Bogiem i w stronę Boga. Bo jeśli to prawda, że każdą podróż, nawet najdłuższą, rozpoczyna się od pierwszego kroku, to nie ma znaczenia, jak daleko od Boga jesteś. Zawsze możesz do Niego zawołać i wyruszyć z Nim w drogę. To właśnie odkrył psalmista, autor tego psalmu. Ale po tym, jak robimy pierwszy krok i odkrywamy, że sami nie damy rady, i zaczynamy wołać do Boga: Boże, pomóż i wskaż drogę, to przychodzi czas na drugi krok. I o tym mówi kolejny psalm. Podnoszę wzrok w stronę gór, skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc ześle mi Pan, Stwórca nieba i ziemi. On nie da się potknąć tym nogom, nie zdrzemie się ten, co cię strzeże. Tak, nie zdrzemie się, ani nie zaśnie ten, który jest stróżem Izraela. Ten psalm zaczyna się w podobny sposób jak poprzedni. Też od zawołania do Boga i proszenia o pomoc. I tutaj autor psalmu mówi: podnoszę swój wzrok, swoje oczy w stronę gór. I zastanawia się, skąd nadejdzie mi pomoc, kto mi pomoże. I to, co robi, nie jest niczym niezwykłym, bo w starożytności ludzie wierzyli, że im wyżej, im wyższa góra, tym bliżej Boga. Więc jeśli gdzieś szukać Boga, to właśnie na górach, bo On tam mieszka, albo jest przynajmniej bliżej Niego. Dlatego w Starym Testamencie Bóg nieraz objawiał się ludziom właśnie na górach, spotykał się z ludźmi na górach. Ale też poganie budowali swoje świątynki na wzgórzach, ponieważ też chcieli być bliżej swoich bogów i swoich bóstw. A więc patrzy w stronę gór i zastanawia się, skąd nadejdzie mi pomoc, kto mi pomoże. I John Stott w swojej książce pod tytułem Krzyż Chrystusa opisuje człowieka, który był biedakiem, mieszkał w faweli, czyli tej biednej, ubogiej dzielnicy Rio. I ten biedak postanowił też wejść na górę, na tą słynną górę, której stoi ten słynny posąg Chrystusa Odkupiciela. Mówi: wejdę na górę, aby sobie z Chrystusem trochę porozmawiać. I kiedy wdrapał się na sam szczyt, stanął przed tym posągiem i mówi: drogi Jezu, ja przyszedłem do Ciebie tu, na samą górę, z samego dołu, tam, gdzie ludzie żyją w rozpadających się budach. I z całym szacunkiem, ale chciałem Ci powiedzieć, że tam na dole, w tych fawelach, żyje nas 9000 ludzi w biedzie. A Ty tu sobie siedzisz wysoko, otoczony chwałą. Może tak byś zszedł do nas na dół i zobaczył, jak żyjemy i pomieszkał trochę razem z nami. I powiedział nam, jak wierzyć w Ciebie i Twojego Ojca. Krótko mówiąc, drogi Jezu, który mieszkasz na górze, czy Ty wiesz, jak wygląda nasze życie tam na dole? Czy Bóg, który jest na górze, wie, jak wygląda moje życie na dole? Czy On wie? Czy rozumie? Czy jest w stanie pomóc? Ale kiedy czytamy ten psalm, to odkrywamy, że ten psalm jest pełen niespodzianek. Ponieważ psalmista podnosi swój wzrok ku górom, aby tam znaleźć Boga i znaleźć pomoc. A okazuje się, że mówi: pomoc ześle mi Pan, Stwórca nieba i ziemi. On szukał Boga na górach, a oto ma okazję rozmawiać z Bogiem, który te góry stworzył. I nie tylko góry, ale stworzył niebo i ziemię. Bo kiedy czytamy ten psalm, to okazuje się, że spotykamy się i rozmawiamy z Bogiem, który jest większy niż myślimy. On nie mieszka na górach. On je stworzył. I stworzył wszystko, co istnieje. Niebo i ziemię. I Brian Head Welch też zadawał sobie pytanie, kto mi pomoże? Skąd nadejdzie mi pomoc? Czy jest jakaś nadzieja dla człowieka takiego jak ja? I któregoś razu w akcie desperacji wziął swoją córkę i poszedł na nabożeństwo do kościoła. I tam usłyszał Ewangelię. Usłyszał o tym, że Jezus go kocha tak bardzo, że za niego umarł, aby przebaczyć jego grzechy i dać mu nowy początek. To kompletnie nie składało mu się w jego głowie, nie wiedział, co z tym zrobić. Wrócił do swojego domu i następnego dnia, nie wiedząc, co z tym wszystkim zrobić, po prostu zawołał do Boga. Boże, pomóż. Pomóż i zmień moje życie. I mówi, nie wiem, co się stało, ale miałem poczucie, że coś się zmieniło. A potem z dnia na dzień rzucił narkotyki i używki i zaczął żyć wolnym życiem. Okazało się, że ten Bóg, z którym rozmawiał, był większy niż myślał. Rosaria Butterfield nie zadawała sobie tego pytania, kto mi pomoże, bo nie myślała, że potrzebuje pomocy, była samowystarczalna i napisała kolejny artykuł, w którym wyśmiewała chrześcijaństwo, krytykowała chrześcijaństwo, a po tym artykule dostała list od pastora z lokalnego kościoła, nazywał się Ken Smith. I to był bardzo niezwykły list, bo był bardzo grzeczny, kulturalny, uprzejmy, wręcz przyjazny. Pastor Ken grzecznie napisał, że się z nią nie zgadza, a potem zadał kilka pytań, a na końcu zaprosił ją do rozmowy. Ona ze zdumieniem ten list przeczytała, bo takich listów często nie dostawała, a potem wrzuciła go do kosza na śmieci. Po co się nim przejmować? Ale po chwili pomyślała sobie, taki pastor, to może być cenne źródło informacji o tych dziwakach chrześcijanach. Więc odpisała na ten list, a pastor Ken wraz ze swoją żoną zaprosili Rosarię do ich domu. I tak zapraszali ją. Mówi, że w ciągu 2 lat była w ich domu około 500 razy. W tym czasie zaczęła czytać Biblię i poznawać tego Boga, w którego nie wierzyła. I w jej głowie zaczęły się pojawiać pytania: Boże, a może Ty jednak jesteś? Boże, czy jesteś? Czy istniejesz? I okazało się, że rozmawia z Bogiem, który jest większy niż myślała. Ale to nie są wszystkie niespodzianki, które kryje w sobie Bóg i ten tekst, ponieważ dalej czytamy: Pan jest Twoim stróżem. Pan Twoim cieniem przy Twoim prawym boku. Słońce nie będzie Cię razić za dnia, ani księżyc nie zaszkodzi nocą. Pan strzec Cię będzie od wszelkiego zła, strzec będzie Twojej duszy. Pan strzec będzie Twoich wyjść i powrotów, teraz i na wieki. Tak, to prawda, Bóg, którego wierzymy, jest większy niż myślimy. Psalmista szukał Go na górach, a to jest Bóg, który stworzył góry i stworzył cały świat. Ale ten Bóg jest nie tylko większy niż myślimy, ale też jest bliższy niż myślimy. Ponieważ psalmista szukał go na górach, gdzieś daleko. A ten tekst mówi, że on jest stróżem, stróżem Izraela, ale nie tylko stróżem Izraela, ale on jest Twoim stróżem. Jest cieniem u Twojego boku. On chce być przy Tobie i podróżować razem z Tobą. I w tym psalmie 6 razy autor powtarza, że Bóg jest stróżem. A więc stróż to jest ktoś, kto idzie obok. On wypatrywał Boga na górach, a okazuje się, że Bóg jako stróż patrzy na niego. Jest u jego boku i ma go na oku. Bo Bóg podróżuje razem z nim. I Brian Head Welch mógł się o tym przekonać, że Bóg jest nie tylko większy niż myślał, ale też jest bliższy niż myślał. Bo po tej modlitwie już nigdy więcej nie wrócił narkotyków. Nie było takiej potrzeby. Zmieniła się jego rodzina, zmieniły się jego relacje z córką, ale też zmieniło się jego przesłanie. Zamiast śpiewać o tym, że nie ma nadziei, zaczął mówić ludziom o tym, że jest Bóg, dla którego żadne życie nie jest zbyt wielkim wyzwaniem, aby się nad Nim pochylić i poukładać je na nowo. Bo odkrył, że Bóg jest bliższy niż myślał, niż się spodziewał. Podobnie było z Rozarią. W końcu doszło do tego momentu, kiedy powierzyła swoje życie Chrystusowi. A potem zdarzyło się coś, czego się nie spodziewała, bo zakochała się w człowieku, który został pastorem, stała żoną pastora. A potem stała matką dzieci biologicznych i adoptowanych i zaczęła pisać książki i artykuły o tym, że Bóg jest blisko i że chrześcijaństwo naprawdę ma sens. Bo odkryła, że Bóg nie tylko jest większy niż myślała, ale jest bliższy niż myślała. Ale to nie koniec niespodzianek, które znajdujemy w tym psalmie, ponieważ odkrywamy też, kiedy go czytamy, że Bóg nie tylko jest większy, nie tylko jest bliższy, ale Bóg troszczy się o nas bardziej niż myślimy. Jest stróżem, który czuwa, żebyś w swojej podróży nie potknął się i się nie poźliznął. Jest stróżem, który jest u naszego boku i sprawia, że słońce nie będzie razić za dnia, ani księżyc nie zaszkodzi nocą. Czyli on czuwa i we dnie, i w nocy. Sprawia, że człowiek nie padnie na upale ze zmęczenia. Ale też starożytni wierzyli, że księżyc jest powodem, że światło księżyca powoduje lęki, obawy i różnego rodzaju choroby. A więc Bóg daje siłę za dnia i pokój w nocy. A potem mówi, że Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła. Bo on troszczy się o nas bardziej niż myślimy. I to nie znaczy, że jeśli jestem Bożym dzieckiem i podróżuję przez życie z Bogiem, to nic nigdy złego mi się nie przytrafi. To nie znaczy, że ta podróż to jest taki spacer po parku równymi alejkami, która zawsze jest wygodna i komfortowa. Ale jak powiedział Eugene Peterson, że tak cała woda oceanu nie jest w stanie zatopić statku, dopóki nie dostanie się do środka. Tak całe zło i trudności tego świata nie są w stanie nam zaszkodzić, jeżeli nie zaleją nas od środka, nie zaleją naszych serc. I o tym właśnie mówi psalmista, że Bóg chroni nas od zła, ale też chroni nas pośród zła. Także to zło, którego doświadczamy, nie zaleje nas od środka i nas nie zniszczy. I o to się modlimy też w modlitwie pańskiej, mówiąc, zbaw nas ode złego. Bo Bóg chroni. I ten tekst pokazuje Boga, który chroni cię od momentu, kiedy rozpoczynasz swoją podróż gdzieś w Meszek i namiotach Kedaru i jest w stanie doprowadzić cię bezpiecznie do końca. Bez względu na to, jak bardzo trudna, kręta i wyboista będzie to droga. A więc, kiedy czytamy ten psalm, odkrywamy, że jeśli zawołasz do Boga i wyruszysz z Nim w drogę, On cię poprowadzi i przypilnuje. Będzie od Twojego boku i będzie miał Cię na oku. Ponieważ On jest większy niż myślisz, On jest bliższy niż myślisz i troszczy się o Ciebie bardziej niż myślisz. I ten człowiek, ten biedak, który mieszkał w fawelach, wspiął się, aby porozmawiać z Chrystusem, zadał to pytanie, czy Ty wiesz, jak to jest tam na dole? Boże, czy Ty wiesz, jak to jest żyć życiem biedaka? Otóż Jezus Chrystus jest jedyną osobą, która może powiedzieć, tak wiem. Bo On, chociaż jest Bogiem, stał się człowiekiem. On żył z biedakami. On jadał z wyrzutkami. A więc stał się Bogiem bliższym niż myślimy, niż możemy sobie wyobrazić, bo stał się jednym z nas. On karmił głodnych, leczył chorych, a więc troszczy się o nas bardziej niż ktokolwiek. Ale On jest też Bogiem większym niż myślimy, ponieważ On jako jedyny przyszedł po to, aby nas zbawić od naszych grzechów, aby je przebaczyć, aby oczyścić i aby dać nam nowy początek w naszych życiowych podróżach. I tylko On to może zrobić. A więc kiedy myślę o tej życiowej podróży, to dochodzę do wniosku, że nie ma znaczenia, gdzie zaczynasz podróż. Ale jeśli zaczniesz ją z Bogiem, to On na każdym kroku będzie u Twojego boku i wskaże Ci drogę. Jego podróż też źle się zaczęła. Wspomniany wcześniej Eugene Peterson opowiada o człowieku, który nazywał się Elie Wiesel. To żydowski pisarz, który jako młody człowiek wraz ze swoją rodziną trafił do obozu koncentracyjnego. To była bardzo religijna, pobożna rodzina. Głęboko wierzyli w Boga. Ale w tym obozie Elie stracił całą swoją rodzinę. I stracił też wiarę w Boga. Mówi, że kiedy wojna się skończyła, z jego wiary została garść popiołów. A że był świetnym pisarzem, pisał kolejne książki, powieści, to w tych powieściach opowiadał ciągle tą samą historię. Zmieniali się bohaterowie, zmieniały się imiona, ale historia była taka sama. To była historia chłopaka, który ze swoją rodziną trafia do obozu koncentracyjnego. Tam traci rodzinę, traci wiarę w Boga i zostaje mu garść popiołu. I tak przez całe życie Elie opowiadał tą samą smutną historię. Aż tegoś razu Eugene Peterson mówi, zobaczyłem, że pojawiła się nowa książka Elie Wiesela. I byłem zdumiony, bo to była książka o XVIII-wiecznych rabinach. Myśli sobie, dlaczego człowiek, który nie wierzy w Boga, który stracił wiarę, miałby się interesować i pisać o ludziach wiary? A potem zrobiło się jeszcze ciekawiej, bo była kolejna książka, w której pisał już nie o rabinach, ale pisał o Abrahamie, Dawidzie, Mojżeszu, o postaciach Starego Testamentu. A potem dowiedział się, że Elie ma być w mieście niedaleko, ma wygłosić wykład. Pomyślał sobie, to dobra okazja, by go posłuchać na żywo. Więc wsiadł w samochód i pojechał, aby posłuchać tego wykładu, a tam przez półtorej godziny Elie Wiesel robił studium biblijne w oparciu o historię, jak Bóg zawiera przymierze z Abrahamem. Mówił o swojej modlitwie, o wierze w Boga. Bo okazuje się, że nie ma tak złego miejsca, z którego człowiek nie mógłby rozpocząć podróży w stronę Boga. A więc nie ma znaczenia, gdzie zaczynasz podróż. Ale jeśli zaczniesz ją z Bogiem, to On na każdym kroku będzie u twojego boku i wskaże ci drogę. Tylko pytanie, czy chcesz zacząć tę podróż i czy chcesz wyruszyć w drogę.